Jürgen, bist du da?
Ich bin Giovanni Bratesco.
Ich möchte an dem anknüpfen, was wir heute Morgen schon gehört haben.
Ich habe mich gewundert, dass Dopik nicht mit für sicher herausgestellt wird.
Und da hatten wir im ersten Vortrag so einen Gedanken über den Doktor der Theologie.
Mieliśmy
Und dann war man so der Meinung, dass jemand, der Vorträge macht, auch Doktor der Theologie, theologische Vorträge macht, Doktor der Theologie sein sollte. Ein Beispiel dafür ist Jan Wessel.
Takim przykładem tego, można powiedzieć, był Jan Wessel.
Und jetzt wollen wir ein holländisches Beispiel geben.
I też chcielibyśmy tutaj, Patrycja Sąskolani, to holenderski przykład podać, niderlandzki.
Jan Wessel war in Holland geboren.
On, ten Jan Wessel urodził się w Holandii,
Er war aber auch in Heidelberg.
ale również przebywał później w Heidelberg.
Und hat dort an der Universität von 1477 bis 1479 gelehrt.
I w latach 1477 do 4479 uczył on tam, wykładał na tym uniwersytecie.
Und er wollte dort Theologie lehren.
I wtedy on pragnął pouczać tam, albo uczyć teologię.
Dann hat man zu ihm gesagt, du kannst keine Theologie lehren, weil du kein Doktor der Theologie bist.
Ale właśnie naówczas powiedziano mu, nie możesz wykładać tutaj teologii, bo nie masz tytułu doktora teologii.
Deshalb hat er Sprachen gelernt.
I dlatego on później uczył się języków,
Gelehrt?
wykładał języki,
An der Universität in Heidelberg.
pouczał ludzi, jak mówić obcymi językami,
Und zwar Griechisch und Hebräisch.
a mianowicie języki, uczył języka greckiego i hebrajskiego.
Er wollte dann Doktor der Theologie an der Universität in Heidelberg werden.
I później starał się o to, żeby taki doktorat na tym Uniwersytecie Heidelberskim zdobyć.
Dann hat man ihm aber gesagt, du kannst kein Doktor der Theologie werden, wenn du kein Priester bist.
Ale jeszcze wtedy mu nawet powiedziano, ty nie możesz stać się doktorem teologii, ponieważ nie jesteś księdzem, albo nie jesteś duchownym troszkę.
Und dann hat Wessel gesagt, ja, wenn es so ist, dann werde ich auch kein Doktor der Theologie.
No i Wessel stwierdził, no to jak już tak jest, to nawet o ten doktorat się nie będę starał.
Er war bis 1479 in Heidelberg und kehrte dann nach Holland zurück.
Tak powiedziałem, był do roku 1479 w Heidelbergu, później wraca do Holandii.
Es war genau 1479 der Anfang der Philadelphia-Periode.
I w tym czasie, to my już mówimy, 1479 rozpoczyna się okres rozwoju kościoła filadelfijskiego.
Und genau von 1479 bis 1489 war ich in Holland.
I w tych latach 1479 do roku
1489, 10 Jahre.
10 lat do 1489, 10 lat był w tej Holandii.
Und hat dort zurückgezogen, gelehrt.
I wtedy w takim, można powiedzieć, troszeczkę w tle, będąc w tle, mimo wszystko uczył, nauczał.
Hat aber dadurch, dass er die drei wichtigen Sprachen kannte, in denen die Bibel damals zugänglich war,
I to, że on jednak znał języki, w których Biblia naówczas była dostępna, te trzy języki,
er konnte gut Hebräisch, Griechisch und Lateinisch,
dobrze władał językiem greckim, hebrajskim i łacińskim.
hat er dort verschiedene Schüler gehabt, welchen er die Heilige Schrift anhand der zugänglichen Textstellen erklärte.
Miał wokół siebie zgromadzonych różnych uczniów, którym właśnie mógł wykładać te teksty Pisma Świętego, które były dostępne i żeby je tłumaczyć odpowiednio. Tłumaczył.
In unserem zweiten Vortrag haben wir etwas von Verfolgungen gehört.
W drugim dzisiejszym wykładzie słyszeliśmy również coś na temat prześladowań.
Und es war zum Beispiel Tyndale.
Tu można wspomnieć tutaj może Tyndala.
Er hatte 1526 das Neue Testament in Englisch in Worms gedruckt.
W roku 1526 on wydał Nowy Testament w języku angielskim, ale w formacji w Niemczech.
Und wir haben heute schon gehört, dass das in England auch schon nur der Besitz einer Bibel und da der Todesstrafe stand.
I jak słyszeliśmy już w Anglii, samo posiadanie Biblii było pod karą śmierci.
Und so sehen wir hier, hat Tinde 3000 Neue Testamente gedruckt.
A Tinde w tym czasie wydał aż 3000 Nowych Testamentów.
Die aber größtenteils alle verbrannt wurden.
A większość wiele zostały później spalone.
Die Herrschenden in England haben die mitunter die Testamente aufgekauft.
Między innymi osoby panujące, zamożne, wykupiły te testamenty
und haben sie in London verbrannt.
I publicznie w Londynie zostały spalone.
Tyndall selbst starb den Märtyrertod.
Tyndall również, on jako osoba, zginął śmiercią męczeńską.
Und so wissen wir auch zum Beispiel von Wycliffe, der vor Tyndall lebte.
I pamiętamy również tu o Wycliffe, który żył wcześniej, przed Tyndallem.
Er übersetzte die Bibel ins Englische.
On przetłumaczył Biblię na, całą Biblię na angielski.
Er wurde oft verfolgt.
Też on był prześladowany.
Sollte oft verhört werden.
Miał często przesłuchania.
Hat aber seine Bibel handschriftlich rausgegeben.
I wydał on również swoją Biblię, ale nie w druku, tylko w rękopisie.
Die päpstliche Verfolgung hat ihn nicht erreicht.
Papieskie prześladowania go nie dotarły do niego, nie dopadły go.
Aber nach seinem Tode wurden, etliche Jahre nach seinem Tode wurden seine Gebeine verbrannt.
Ale jak wiemy, wiele lat po jego śmierci wykopano zwłoki jego i spalono.
Wir haben in unserem Studium, in unserer Gemeinde verschiedene Beispiele in Fotodrama.
W naszym studium biblijnym, w naszym zgromadzeniu, badając fotodramy, mamy również różne przykłady takich osób.
Und da hatten wir Latimer, Ripley und Kraner.
Te trzy nazwiska, które brat mówi, również tam są wspomniane.
Kraner hat mitunter die Bibel von Tinte aufgegriffen.
Kraner tak jakby nawiązał do Biblii, którą wydał Tyndall.
Und Kraner starb ebenso den Märtyrertod.
Również i Kraner zginął śmiercią męczeńską.
Und wir haben insbesondere in England Maria die Blutige, die dort sehr viel verfolgte.
W tym czasie między innymi Maria, tak zwana Marią Krwawą, ona panowała właśnie w Anglii.
Wenn wir diesen heutigen Tag betrachten,
patrząc na dzień dzisiejszy,
ist uns aufgefallen,
to zauważyliśmy,
dass heute in, zum Beispiel in Eisenach ein bestimmter Festtag ist,
że dzisiaj mamy tutaj w Eisenach, w Niemczech, święto.
So wie heute schon der Bruder gesagt hat, dass wir 504 Jahre nach dem Thesenanschlag heute wären.
Że dzisiaj też przypominamy sobie, mamy pamiątkę 504 rok po przybiciu test, czyli Independence.
So können wir aber auch heute sagen, zum Beispiel wird in Eisenach der Festtag 500 Jahre Übersetzung begangen.
To również dzisiaj mamy święto właśnie w Eisenach, jest ta pamiątka obchodzona 500-lecia tłumaczenia.
Und es erinnert an die Übersetzung Martin Luthers.
I pamiętają w tych obchodach o tłumaczeniu Marcina Lutra,
der 1521 in Eisenach das Neue Testament übersetzt hat.
Kiedy będąc w Eisenach w 1520 roku wydał Nowy Testament, przetłumaczył Nowy Testament.
Und das wurde ein Jahr später ausgegeben,
1522.
Das war die September-Ausgabe des Neuen Testaments. Ich wollte einige Allgemeinheiten der Bibel betrachten.
W dzisiejszym wykładzie chcielibyśmy się zastanowić wspólnie nad różnymi takimi ważnymi rzeczami, które ma Biblia. Ogólne jakieś właściwości, które posiada Biblia.
Wir finden alle die Gedanken auch im 12. Band.
Również i myśli, które ja będę przekazywał, znajdziemy się w naszym epifanicznym tomie.
Das Wort Bibel ist vom griechischen Wort Biblia abgeleitet.
To słowo Biblia, które my znamy, praktycznie pochodzi z greckiego słowa Biblia.
Und bedeutet kleine Bücher.
I w sumie oznacza ona sumę małych książeczek.
Und wenn wir das so betrachten, ist es eigentlich auch richtig so.
I tak jak patrzymy na Biblię, my dzisiaj rozumiemy, tak właściwie to jest to właściwe znaczenie.
Weil sie besteht aus mehreren Büchern.
Ponieważ Biblia, to jedna książka, składa się z różnych książek.
Chrysostomus, der 407 nach Christus starb, scheint der erste zu sein, der diesen Ausdruck zur Bezeichnung der Heiligen Schrift benutzte.
Chrysostomus, który umarł w roku 407 po Chrystusie, wydaje się być pierwszym, który używa właśnie tego zwrotu względem Biblii.
Das Wort Biblia ist abgeleitet von Biblos.
Das słowo Biblia jest pochodzenia od innego słowa Biblos,
welches die innere Rinde des Papyrus bezeichnet.
I to słowo Biblos, ono odnosi się do wewnętrznej strony papirusa.
Und wir haben schon gesehen, dass die Bibel in ihrer Zeit auf Papyrus geschrieben wurde.
I w niektórych czasach Biblia właśnie była pisana na papirusie.
Oder später auf Pergament.
A później również i na Pergamencie.
Wir betrachten verschiedene Bibelausgaben.
W historii widzimy różne wydania Biblii, które znamy.
Da müssen wir als erstes die Septuaginta nehmen.
Jedną z nich najpierw chciałbym przytoczyć jest Septuaginta.
Steht lateinisch für 70.
Septuaginta pochodzi z łacińskiego słowa 70.
Und ist die älteste durchgehende Übersetzung des hebräisch-aramäischen Bibeltextes.
Jest to tłumaczenie, najstarsze tłumaczenie, które znamy. W pełni mamy to tłumaczenie z hebrajskiego czy aramejskiego.
In die altgriechische Alltagssprache.
Jest to przetłumaczenie na język starogrecki.
Wenn wir den Ausdruck in Daniel 9,2 betrachten,
kiedy zauważymy pewne zwrot u Daniela, 9 rozdział, a 2 werset, to widzimy tam, co następuje.
Dort wird gesagt, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich Daniel in den Bücherrollen.
Czytam ten werset tutaj. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat. W księgach.
Und die Septuaginta übersetzt diesen Text.
Po niemiecku tutaj ważny Frank niemiecki mówi na zwoje Biblii, zwoje ksiąg. Zwróciłem uwagę, mówi Daniel, na zwoje ksiąg i Septuaginta tłumaczy to słowo na
ta Biblia.
Na ta Biblia. Czyli po z hebrajskiego to tłumaczy na grecki na Biblii.
Wir sehen dann weiter, dass verschiedene Schriften des Alten Testaments diesen Ausdruck benutzen.
I również różne pisma hebrajskie używają później tego słowa, jeżeli jest tłumaczy się na angielski.
Im Vorwort des 200 vor Christus geschriebenen apokryphischen Buch Jesus Sirach wird der dritte Teil des hebräischen Alten Testaments der Rest der Bücher genannt.
Pochodzą z drugiego wieku przed naszą erą, przed Chrystusem, pochodzą pewne apokryficzne księgi, księgi Jezusa Syracha, tak one są nazywane. I tam jest taka trzecia część, która odnosi się do hebrajskich pism Starego Testamentu. I właśnie tam też znajdujemy tą nazwę pozostałe księgi.
Bis ins 13. Jahrhundert wurde sie Biblia, die Bücher genannt.
I od, właśnie od tej, ale co to
Biblia.
Biblia aż do 13 roku mniej więcej była właśnie nazywana jako świętą księgę, święty zbiór ksiąg.
Durch einen Grammatikfehler im Lateinischen wurde dann aus der Mehrzahl die Einzahl.
I dopiero poprzez pewien błąd gramatyczny w łacinie z liczby mnogiej zrobiono tak jakby liczbę pojedynczą.
Und es wurde aus den Büchern das Buch.
I dlatego z różnych ksiąg, tak jak mówimy, to powstała jedna księga.
Wenn wir das die Juden betrachten,
hat uns nach Jedus,
dann können wir sagen, dass die Juden drei Teile des Alten Testamentes halten.
Sie
hatten die Tora, das
Nevi'im
und das Ketubim. Auf diese Art und Weise haben die Juden das Alte Testament geteilt.
Żydzi w taki potrójny sposób podzielili sobie Stary Testament.
Wenn wir uns verschiedene Textstellen des Neuen Testaments betrachten,
kiedy zwrócimy uwagę na niektóre teksty z Nowego Testamentu, to widzimy,
dann sehen wir, wie das Neue Testament sich auf das Alte Testament bezieht.
To widzimy, że Nowy Testament często powołuje się na Stary Testament.
Und hier nennt der zweite Brief Petrus, Kapitel 3, Vers 16, die Bücher des Alten Testaments, die übrigen Schriften.
I tutaj drugi list Piotra ma na przykład na uwagę, trzeci rozdział 16 werset. Tam czytamy, odwołując się do Starego Testamentu, że one są nazwane podobnie jak i inne pisma.
Wir haben andere Textstellen, und wo zum Beispiel in Matthäus Kapitel 21, Vers 42 die Schriften des Alten Testaments Schriften genannt werden.
Mamy inne odnośniki, na przykład Mateusz 21:42. Stary Testament ogólnie nazwany jest Pisma.
Hier sind praktisch zwei Texte, Matthäus 21:42 und Matthäus 22:29.
I podobnie jest u Mateusza w następnym rozdziale 22:29 czytamy również o Pisma.
Wenn wir diese Dreiteilung der Juden betrachten, so zeigt auch das Neue Testament, dass es diese Dreiteilung des Alten Testaments anerkennt.
Patrząc właśnie na ten potrójny podział, który istniał wśród Żydów obecnie Starego Testamentu, to podobnie w Nowym Testamencie widzimy, że Nowy Testament odnosząc się do Starego, ten potrójny podział już znamy.
So können wir dies in Lukas Kapitel 24, Vers 44 lesen.
Na przykład u Łukasza 24:44 widzimy, czytamy,
dass hier von dem Gesetz die Propheten und die Psalmen gesprochen wird.
Że jest tutaj mowa o prawie, o prorokach i o psalmie. O psalmach.
Wir sehen also hier, die Juden hatten das Tora, Nevi, Ketubi.
Więc widzimy tutaj, Żydzi mieli ten podział na Torę, na Ketubi i Nevi.
Und hier sehen wir, dass hier das Neue Testament zum Beispiel Tora das Gesetz nennt.
I tutaj u Łukasza konkretnie Tora, to tutaj jest ona nazwana prawo, czyli prawo.
Der zweite Teil, die Propheten.
Prorocy, to jest ta druga część.
Und für den dritten Teil steht ein Buch, für die Schriften, nur das Buch der Psalme.
A do tego trzeciego podziału, to tutaj psalmy są reprezentacyjne do całego tego podziału.
Jesus bezieht sich auf diese, ich habe hier noch einen anderen Text, den ich nicht auf der PowerPoint habe. Jesus bezieht, wir brauchen den Ausdruck das Gesetz und die Propheten.
Również nasz Pan Jezus używa takiego zwrotu często w prawie albo w zakonie i u proroków.
Wie in Matthäus Kapitel 5, Vers 17.
Na przykład u Mateusza 5:17.
Manchmal steht das Wort Gesetz für das ganze Alte Testament.
Czasem jednak to słowo zakon używane jest w znaczeniu całego Starego Testamentu. W Nowym Testamencie kiedy to słowo występuje.
Manchmal haben wir den Ausdruck Aussprüche.
Czasem jest używane słowo w Nowym Testamencie wyrocznie Boże.
Für die Bücher des Alten Testaments.
Odnosząc się właśnie do Starego Testamentu.
Oder wir haben den Ausdruck das Buch.
Albo czasem znajdujemy w Nowym Testamencie zwrot ta księga.
Wir gehen zum Alten Testament.
Przechodzimy teraz do Starego Testamentu.
In Psalm 48.
Na przykład w Psalmie 48 werset czytamy.
Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht über mich geschrieben.
Wtedy rzekłem, oto przychodzę w zwoju księgi napisane o mnie.
Oder in Psalm, Kapitel 1, Vers 2.
Też w pierwszym psalmie, a drugi werset czytamy.
Das Gesetz des Herrn.
W zakonie pańskim.
Oder in Jesaja 34, 16 können wir das Buch des Herrn lesen.
A u Jesaja 34, 16 możemy czytać o księdze zakonu pańskiego.
In Jesaja Kapitel 8, Vers 20 können wir von der Weisung und der Offenbarung lesen.
In Jesaja 8, Vers 20 możemy przeczytać następujący zwrot, na przykład w polskim konkretnie. Nowy przekład tłumaczy zakon i objawienie.
Oder auch vom Buch der Wahrheit in Daniel Kapitel 10, Vers 21.
U Daniela 10, 21 znajdujemy zwrot Księga Prawdy.
Der Inhalt der Bibel wird auf verschiedene Art bezeichnet.
Również widzimy, że zawartość Biblii jako taka w różny sposób jest nazywana.
Wir haben den Ausdruck das gute Wort Gottes.
Mamy takie wyrażenie dobre słowo dobre słowo Boże.
In Hebräer Kapitel 6, Vers 5.
Ja tłumaczę teraz bezpośrednio tutaj, nie zaglądając do polskiego tłumaczenia, tak teraz z niemieckiego tłumaczę dosłownie na polski, u Żydów 6:5.
Das Schwert des Geistes.
Mamy też znaczenie, albo taki opis, miecz ducha.
In Epheser Kapitel 6, Vers 17.
U Efezjan 6:17.
Oder das Wort in Jakobus 1, 21.
Albo po prostu słowo, u liście Jakuba 1:21.
Das Wort Gottes.
Znajdujemy też taki zwrot Słowo Boże.
In Lukas 11:28.
Łukasza 11:28.
Das Wort des Christus.
Nawet Słowo Chrystusa.
In Kolosser 2:16.
Liście do Kolosa 3:16, albo Słowo Chrystusowe.
Und das Wort des Lebens.
Ale też Słowo Życia.
In Filipa 2:16.
U Filipian 2:16.
Wenn wir die Teilung des Alten Testaments betrachten,
zwróćmy krótko uwagę na podział ksiąg Starego Testamentu.
Dann sehen wir hier Torah, Nevi, Ketubim, die Dreiteilung des Alten Testaments.
Tak mówiłem, ten potrójny podział Starego Testamentu na Torę, na Neviim i Ketubim.
Der Neviim oder die Propheten, die teilen sich noch in frühere oder spätere.
Ta druga część na Nebiim, czyli prorocy, oni podzieleni są na tych wcześniejszych i na tych późniejszych proroków.
Wir haben also die fünf Bücher Mose als Tora.
Tora, czyli zakon, to jest pięcioksiąg mojżeszowy.
Da haben wir fünf Bücher.
Pięć ksiąg.
Wir haben in den frühen Nebiim oder Propheten.
Księdze proroków, tych wcześniejszych, mamy następujące księgi.
Josua, Richter, Rut.
Księga Josuego, Sędziów, Księga Rut.
Pierwszy i zweite Samuel.
Pierwsza i druga Samuelowa.
Pierwszy i zweite Könige.
Pierwsza i druga Królewska.
Sieben Bücher.
Czyli razem siedem ksiąg.
In den späteren Propheten.
W późniejszych prorokach znajdują się następujące.
Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel und die zwölf kleinen Propheten.
Izajasz, Jeremiasz, Treny Jeremiaszowe, Księga Ezechiela, 12 tak zwanych mniejszych proroków.
16 Bücher.
Razem 16 ksiąg.
Und im Ketubim.
A w Ketubim.
Haben wir Psalm, Sprüche, Hiob.
To mamy Księgę Psalmów, Przypowieści, Księgę Hioba.
Hohelied.
Pieśń nad pieśniami,
Prediger,
Księga Kaznodzieja,
Estery,
Daniela,
Esra,
Księga Ezdrasza,
Nehemiasza, Erste, Zweite Chronik,
Dwie Księgi Chronik,
Elf Bücher.
Razem 11.
Das heißt also, wenn wir diese Bücher zusammenzählen, haben wir 39 Bücher des Alten Testaments.
I kiedy je pojedynczo teraz dodamy, to mamy razem 39 ksiąg Starego Testamentu.
Die Juden hatten eine andere Zählweise.
Żydzi troszeczkę inaczej liczyli.
Sie haben hier bei den frühen Propheten erste, zweite Samuel.
Na przykład, biorąc pod uwagę tych wcześniejszych proroków, ta księga pierwsza i druga Samuelowa.
Und erste und zweite Könige.
Czy też pierwsza i druga królewska
zusammengerechnet.
One były policzone jako jedna księga.
Und kommen deshalb bei den frühen Propheten statt sieben auf fünf Bücher.
To znaczy, każde z nich była pojedyncze, czyli Samuelowa jako jedna, królewska jako jedna i razem, dlatego z tymi trzema innymi razem pięć im wyszło.
Bei den späteren Propheten haben sie die zwölf kleinen Propheten als ein Buch betrachtet.
A jeżeli chodzi o tych późniejszych proroków, to wszystkich późniejszych proroków oni połączyli w jedno i dlatego też w sumie pięć.
Genau. Statt 16, 5.
Zamiast nie 16, to oni liczą ich 5.
Bei den Schriften oder Ketubim rechneten sie Esra und Nehemia zusammen.
W tych pismach, czyli oni liczą też Księgę Esdrasza i Nehemiasza jako jedną.
Und erst und zweite Chronikę.
A pierwszą i drugą Kronik również.
Deshalb haben sie statt 11 9 Bücher.
Również jako jedną Księgę, czyli licząc według nich nie 11, tylko 9.
Das heißt, sie haben statt 39 Bücher des Alten Testaments 24.
Czyli ogólnie mówiąc, według ich podziału nie, mają zamiast 39, mają tylko 24 księgi Starego Testamentu.
Die Juden zur Zeit Jesus haben die Bücher noch weiter zusammengeschrumpft.
Żydzi za czasów Pana Jezusa oni jeszcze mieli trochę inny podział, bardziej jeszcze połączyli.
Indem sie Richter und Ruhe zusammen betrachteten.
I oni księgę sędziów i księgę Ruth używali jako jedną.
Auch Jeremia und Klagelieder.
I również Jeremiasza, również jego trenami jako jedną księgę.
Und kommen deshalb nicht auf 24, sondern auf 22.
I dlatego za czasów Pana Jezusa oni liczyli tylko 22 księgi Starego Testamentu.
Interessant ist die Aufteilung für die Schriften Ketubim, dass man den Psalm unter Ketubim sieht.
Ciekawe też jest to połączenie, że w zasadzie Ketubim to są tak zwane pisma i oni psalmy podciągnęli właśnie pod te pisma.
Wir haben in Apostelgeschichte Kapitel 3, Kapitel 2, Vers 30.
Mamy taką ciekawą zwrot w Dziejach Apostolskich 2:30.
Da heißt es von David, da nun ein Prophet war.
I czytamy tutaj, będąc jednak prorokiem, a tu jest mowa o Dawidzie, że Dawid był prorokiem.
Dennoch haben die Juden die Psalmen von David, den Propheten, nicht bei den Propheten, sondern bei den Ketubim, den Schriften eingeordnet.
To jest właśnie to ciekawe, pomimo, że Biblia mówi o Dawidzie jako o proroku, nie podpisali oni psalmów pod proroków, tylko do ksiąg historycznych.
Hier wird die Stellung Davids vor Gott betrachtet.
Tutaj musimy powiedzieć, że Biblia patrzy na Dawida z punktu widzenia boskiego, jako proroka.
Und zwar geht es dabei, dass David eine Stellung als König vor Gott hatte.
Czyli Dawid miał tutaj stanowisko króla, jako od Boga postanowionego króla.
Und genauso kann man Daniel hier anführen, der hier auch unter den Schriften ist.
I podobnie zauważamy, sprawa ma się z innym prorokiem, Danielem, który również znajduje się w tej kolumnie z pismami.
Von welchem wir in Matthäus Kapitel 24, Vers 15 lesen.
O którym też czytamy w Nowym Testamencie, Ewangelia Mateusza 24:15.
Von Daniel, den Propheten.
Jest powiedziane, co przepowiedział prorok Daniel.
Dennoch sehen wir auch hier, weil die Juden Daniel unter den Schriften eingeordnet haben.
Ale również i tu Żydzi przypisują Daniela tej rubryce z księgami.
Daniel als Angestellten des Staates.
Jako Daniela, który był tak jakby urzędnikiem państwowym, pod królem.
Deshalb sehen wir also hier die Psalmen und Daniel unter Ketubim und Nebelin.
Dlatego i psalmy, i księgę Daniela widzimy tutaj w tych pismach, a nie jako prorocy.
Wir haben gesagt, wir haben 39 Bücher des Alten Testaments.
Jeżeli chodzi o nasz podział Biblii, tak my ją dzisiaj rozumiemy, to powiedzieliśmy, że mamy 39 ksiąg Starego Testamentu.
Ja mam aber auch 27 Bücher des Neuen Testaments.
I mamy również, wiemy o tym, 27 ksiąg Nowego Testamentu.
Zusammen 66 Bücher.
Razem rozumiemy 66 ksiąg.
Diese 66 Bücher finden wir im Symbol der Stiftshütte.
Te 66 ksiąg znajdujemy również w symbolice przybytku.
In den 48 Brettern,
w 48 deskach przybytku,
den neuen Säulen,
w 9 słupach
und den neuen Riegeln.
I w 9 drągach.
Und wenn wir uns hier diese Zeichnung anschauen,
i patrząc tutaj na ten rysunek,
da sehen wir hier die Bücher des Neuen Testaments.
To widzimy również tutaj z tej strony te księgi Nowego Testamentu.
Wir sehen hier im Allerheiligsten sechs Bretter von der einen, sechs Bretter von der anderen und sechs an der Hinterseite.
Ta lewa część tego obrazu to jest miejsce najświętsze. Widzimy sześć desek z każdej strony, trzy z jednej, trzy z drugiej, trzy jeszcze z trzeciej z boku.
Das sind 18 Bücher des Neuen Testaments.
To chodzi o 18 ksiąg Nowego Testamentu.
Zusätzlich zu diesen Säulen, die wir hier haben, neun Säulen,
razem w ścisłym przybytku, w ścisłym tego co oznaczeniu mamy 9 słupów.
Und unsere 18 Bretter des Allerheiligsten und die neuen Säulen, die welche hier die Trennung darstellen.
Więc mamy 18 tych desek i również tych 9 słupów.
Haben wir 27 Bücher.
Mamy tutaj sumę 27 i one przedstawiają księgi Nowego Testamentu.
Die restlichen Bretter und Riegel,
te pozostałe deski i wszystkie inne drągi,
repräsentieren uns die Bücher des Alten Testaments.
Przedstawiają nam deski, księgi Starego Testamentu.
Wir kommen zur originalen Sprache des Alten Testaments. Ich glaube, das hatten wir heute schon erwähnt.
Przejdźmy teraz do innego, takiego ogólnego zagadnienia o języka Biblii. Trochę już dzisiaj było na ten temat powiedziane.
Die Sprache des Alten Testaments ist Hebräisch.
Język Starego Testamentu to jest język hebrajski.
Mit Ausnahme von einigen wenigen Texten.
Z wyjątkiem niektórych wyjątkowych tekstów.
Welche in Aramäisch sind.
Które powstały w języku aramejskim.
Und dies sind Jeremia Kapitel 10, Vers 11.
I tu brat wypisał je, to jest na przykład Księga Jeremiasza 10, rozdział 11, werset.
Ezra Kapitel 4, Vers 8 bis 6.
Księga Ezdrasza, 4 rozdział, werset 8 do 6 rozdziału i 18 werset.
Wolę, że tam coś jest. Also von Kapitel 4, Vers 8 bis Kapitel 6, Vers 18. Und von Kapitel 7, Vers 12 bis 26.
Jeszcze z rozdziału 7, werset od 12 do 26.
Und in Daniel Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7, Vers 28.
I u Daniela dłuższy pasaż, drugi rozdział, czwarty werset, aż do 7 rozdziału, werset 28.
Hier sind die einzigsten Stellen im alten originalen Hebräisch, die in im alten Testament, die in Aramäisch geschrieben sind.
Teksty są wyjątkowe w Starym Testamencie i spisane były w języku aramejskim.
Und wir haben heute gehört, dass diese hebräische Sprache am Aussterben war.
I już słyszeliśmy o tym też dzisiaj, że język hebrajski jako tako, on wymiera.
Zur Zeit von Jesus
i za czasów Pana Jezusa
hatte die aramäische Sprache schon die hebräische Sprache verdrängt.
I ten język arameński już wypchał, można powiedzieć, zastąpił język starohebrajski.
Und wir hatten auch heute schon gehört, dass dies auch eine Schwierigkeit war, dass eigentlich dieses Hebräisch sehr schwierig zu verstehen war.
I też trzeba przyznać, że już za czasów Pana Jezusa język starohebrajski był bardzo trudno zrozumiany.
Und auch diejenigen, die später das Alte Testament übersetzt haben, hatten große Schwierigkeiten, das Alte Testament zu übersetzen, weil einfach die Sprache des alten Hebräisch nicht so bekannt war.
I już tłumacze, którzy już w naszej erze próbowali właśnie tłumaczyć z języka starohebrajskiego, mieli duże problemy, ponieważ nikt tak do końca nie wiedział, jak ten starohebrajski przetłumaczyć.
Denn Martin Luther hat zum Beispiel in kürzester Zeit das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt.
Na przykład Martin Luther w bardzo krótkim czasie przetłumaczył z greckiego na niemiecki Nowy Testament.
Mitunter wahrscheinlich auch deshalb, weil er auch etwas in das Lateinische geguckt hat.
Oczywiście na pewno też tak szybko mu to poszło, bo miał do dyspozycji łacińską wersję.
Und mitunter vermutet man, dass er auch gar kein Schriftstück, kein lateinisches Schriftstück brauchte, weil er diese lateinische Neue Testament im Gedächtnis hatte.
I też przypuszcza się i ma się takie przypuszczenia, że on nawet nie zaglądał do tego łacińskiego Nowego Testamentu, bo znał go na pamięć.
Für das Alte Testament hat er 12 Jahre gebraucht.
Ale na przetłumaczenie Starego Testamentu potrzebował już aż 12 lat.
Hatte aber zudem noch zum Glück Gehilfen dabei.
Jednak na szczęście miał pewnych pomocników przy tym.
No wie zum Beispiel Melanchthon.
Na przykład też Philipp Melanchthon pomagał mu.
Es war ja in jener Zeit dieser Humanismus in Deutschland.
W owym czasie również ten prąd naukowy, filozoficzny, humanizm bardzo się rozwijał.
Der Humanismus hatte Ansicht, dass er die alten Sprachen erforschte.
I humanizm między innymi zakładał to, aby badać właśnie stare pisma.
Und schon Wessel seinerzeit hat angefangen und hat seinen Schülern gesagt, lernt Hebräisch.
I na przykład ten wspomniany już przez nas Wessel również on zachęcał swoich uczniów, studentów, aby uczyli się starych języków, między innymi hebrajskiego.
Und ein Schüler von Wessel war zum Beispiel Johann Reuschlin.
Jednym z uczniów, znanych uczniów Wessela był Johannes, nie Johann, Johann Reuschlin.
Und Johann Reuschlin war wieder ein Verwandter von Melanchthon.
A on z kolei był spokrewniony z Philippem Melanchthonem.
Und hier sehen wir also, dass diese Sprachwissenschaft eigentlich die Grundlage dafür war, dass Luther überhaupt in der Lage war, das Hebräische zu übersetzen.
Widzimy więc cały krąg ten osób, albo że podstawą do tłumaczenia Starego Testamentu przez Lutra też było to, że inne osoby wspomagały go w tym języku hebrajskim.
Ja wäre selbst wohl nicht in der Lage.
Sam chyba tak ja uważam, że nie byłby Luther w stanie przetłumaczyć tego.
Man sagt immer, Luther hat übersetzt, aber da sind noch ein paar Leute hinter ihm gewesen.
Ogólnie mówi się, Luther przetłumaczył, tak, ale to jeszcze cały zespół tam pracował.
In den Tagen Jesu war Aramäisch und Griechisch Umgangssprache in Palästina.
Za czasów Pana Jezusa język aramejski właśnie i również grecki były to języki takie powszechne, z którymi się posługiwano w Palestynie.
Die erste hebräische Übersetzung des Neuen Testaments war die von Delitzsch.
Jeżeli chodzi o tłumaczenie teraz Nowego Testamentu na język hebrajski, to pierwsze takie tłumaczenie było przez Delitzscha w 1878 roku.
Das Neue Testament wurde ursprünglich in Griechisch geschrieben.
Nowy Testament, jak wiemy, był pierwotnie napisany w języku greckim.
Das war das griechische Gebet Leute des ersten Jahrhunderts.
I był to język grecki ludzi uczonych pierwszego wieku.
Ich denke, wo wir im Bibelmuseum waren in Münster.
My byliśmy rok temu wspólnie tutaj z Burg Muzeum Biblijnym w Münster.
Dort haben wir uns dort mit dem Namen Delitzsch etwas konfrontiert.
To również i tam mieliśmy taką rozmowę i widzieliśmy, to nazwisko Delitzsch również padło.
War ein interessanter Mensch.
Człowiek, który nas oprowadzał, to był... Delitzsch.
Delitzsch,
okej. Razem widziałem tylko obraz Francie właśnie z Delitzsch. Był bardzo ciekawym człowiekiem.
Schauen auf den Text des Alten Testaments.
Spojrzymy teraz na tekst ze Starego Testamentu. Aha, nie, to jest taki nowy jakby podtytuł, taka ogólna, tak, ogólna sprawa, znów patrzymy na tekst Starego Testamentu.
Wir haben gesagt, dass der Text ziemlich, dass der Text getreu übermittelt wurde.
Też słyszeliśmy i mówimy, że tekst Starego Testamentu bardzo wiernie oddawany.
Hier muss man die Arbeit der Masoreten hervorheben.
Oddawany przez pisarzy, przez kopistów. I tutaj bardzo ważne podkreślić jest pracę Masoretów, tak zwanych Masoretów.
Und wir haben auch gehört, dass eigentlich die Manuskripte des Alten Testaments sehr neueren Datums sind.
I też mówiliśmy, że te manuskrypty Starego Testamentu, które dzisiaj jeszcze istnieją, one są stosunkowo młode, świeże.
Und die Masoreten haben in der Zeit von 450 bis 900 nach Christus daran gearbeitet.
Dlaczego? Ponieważ ta grupa nazywana przez nas Masoreci, oni pracowali nad tymi księgami w latach 450 do mniej więcej 900 po Chrystusie, kilka wieków.
Ja, da haben wir gearbeitet, den Text der hebräischen Schriften so rein wie möglich zu halten.
Żeby przepisywać, kopiować jak najbardziej dokładnie, ściśle według tego, co odnajdowali w Starych Pismach.
Es gab verschiedene Lesarten verschiedener Kopien hebräischer Schriften.
I już naówczas istniały różne pisownie, różne oddania, kopie Starego Testamentu.
Sie zerstörten durch gemeinsames Einverständnis.
I oni, kiedy napisali, oddali coś w jakiś sposób, skopiowali, to wtedy podjęli wspólną decyzję, jaką wersję przyjąć za aktualną, a resztę zniszczyli. Po wspólnej decyzji, to jest te stare.
Die älteste Handschrift des hebräischen Alten Testaments ist von 925 nach Christus.
Dlatego dzisiaj mamy najstarszą kopię ręczną Starego Testamentu z 925 naszej ery.
Die im Britischen Museum liegt.
I ta Biblia znajduje się w brytyjskim muzeum.
Der hebräische Text war ursprünglich und viele Jahrhunderte danach ganz aus Konsonanten.
Język hebrajski przez wiele stuleci składał się tylko z tak zwanych spółgłosek.
Die Masoreten versahen die Konsonanten mit Punkten.
Masoreci, oni kopiując to, przejęli te spółgłoski, ale dodali im różne kropki, takie znaki kropkowe.
Und einige Fälle, wo sie den Text nicht verändern wollten.
A czasem w niektórych miejscach, gdzie nie chcieli nic zmienić.
Und bessere Lesarten des Textes als Randbemerkungen gaben.
To zostawili stary odpis tak, jak on był, ale dodali na marginesie pewną taką notatkę.
Wovon es nicht mehr als 200 Fälle gibt.
I takich miejsc w tych pismach ma nie więcej jak 200 przypadków.
Um sich vorzustellen, wie im Hebräischen geschrieben wurde.
Też musimy sobie wyobrazić, jak mniej więcej w języku hebrajskim było pisane.
Man hat auf der rechten Seite oben angefangen.
Z prawej strony od góry, od prawego rogu zaczynamy.
Und ich lese, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Dann geht's da oben weiter. Gut.
Tutaj brat Frank, co prawda przyjął grecki, Nowy Testament, Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-3, ale tłumaczy właśnie, jak to było pisane w języku hebrajskim. Z prawej strony od góry w lewo i w kolumna. I Frank właśnie tu tłumaczy po niemiecku, to są literki oczywiście alfabetu łacińskiego. Na początku było słowo, a słowo było Boga. A Bogiem było Słowo, ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało.
Das Interessante ist, wenn man es jetzt noch so ins Hebräische übertragen würde, dann müsste man das I, das A müsste man weglassen. Weil die Mitlaute haben sie nicht geschrieben.
Teraz, żeby jeszcze uzmysłowić nam, ja to tak pokazuję tutaj, ale żeby teraz to pokazać w języku hebrajskim, to wszystkie samogłoski, czyli i, a, u, o, musielibyśmy stąd wyrzucić i pozostawić tylko same spółgłoski.
Und auch die Abstände zwischen Wörtern und so gab's nicht.
Tak samo
to,
co tutaj widzimy, czyli że łączono słowa, tak samo w języku właśnie hebrajskim, łączono literki, słowa były łączone. Nie było przerw, tak? My to dzisiaj znamy ze zdania.
Wir kommen zu den Handschriften des Neuen Testaments.
Spójrzmy teraz na inny taki podtemat, na pisma albo odpisy Nowego Testamentu.
Wir haben den Codex Vaticanus.
Mamy takie nazwy, które znamy, tak zwane kodeksy. I takim znanym kodeksem jest Kodeks Watykański.
Von 325 nach Christus.
Który pochodzi mniej więcej z roku 325 po Chrystusie.
Wir haben den heute schon genannten Codex Sinaiticus.
Mamy też ten tak zwany, to już dzisiaj słyszeliśmy, kodeks synaicki.
Und wir sehen, dass dies der vollständige Text des Neuen Testaments war.
I ten kodeks on zawiera, jest ciekawy, bo zawiera cały zestaw ksiąg Nowego Testamentu.
Und auch hier wieder ein Bild, kann man es sehen, wie dieser Kodex ausgesehen hat.
I tutaj teraz to mamy przykład właśnie greckiego, bo to jest Nowy Testament, i tak jak to było pisane.
Und man schreibt hier in Großbuchstaben.
Tutaj akurat w tym kodeksie są użyte tylko duże litery.
Durchgehend in, ohne Abstände in Großbuchstaben.
Wszystko pisane bez przerwy, bez kropki, bez przecinka, w dużych literach, bez przerw między słowami, bez przerw między zdaniami.
Es gibt im 5. Jahrhundert dann mehrere Handschriften.
Już z 5. wieku naszej ery znajdujemy też, mamy różne odpisy.
Und
wir haben
auch heute schon gesehen, dass alles handschriftlich abgeschrieben wurde.
Właśnie odpisy, które widzimy, że w tamtym czasie wszystko było odpisywane ręcznie.
Der Buchdruck wurde 1440 erfunden.
Druk jako taki został dopiero wynaleziony w 1440 roku.
Und dies war ein ganz wesentlicher Teil zur Erhaltung der Bibel, die wir heute gehört haben.
I tak już dzisiaj też słyszeliśmy, to było bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o utrzymywanie tekstu Biblii.
Diese Einführung des Buchdrucks war einer der größten, gewaltigsten Veränderungen in jener Zeit.
To wprowadzenie druku na ówczas to było jedno z największych wydarzeń, najbardziej znaczących wydarzeń tamtego czasu.
Dadurch konnten die Bibel in vielfachen Ausgaben verbreitet werden.
W taki to sposób Biblię wielu egzemplarzach mogły być wydawane.
Und auch viele Schriften in Luthers Zeiten konnten praktisch in vielen Exemplaren verbreitet werden.
Również różne pisma, ulotki, broszury, książki dla czasów Luthers później były drukowane i rozprowadzane.
Vor der Erfindung des Buchdrucks wurden die Bibelhandschriften abgeschrieben.
Ale zanim ten druk wynaleziono, to Biblię były opisywane ręcznie.
Griechische Handschriften wurden von Menschen auf Pergamenten, später auf Papier kopiert.
Przeważnie tą pracę wykonywali mnisi, którzy na przykład Nowy Testament na Pergamonie, Pergaminie, przepisywali, a później już na papierze.
Die hebräischen Handschriften wurden auf Rollen geschrieben.
Pierwotnie księgi Starego Testamentu były pisane na zwojach.
Das Alte Testament wurde zuerst in Teilen gedruckt.
Jeżeli chodzi o Stary Testament, to jak pojawił się druk, to najpierw drukowano części, po części, krok po krok.
Die Tora oder das Gesetz 1482 in Bologna, Italien.
Na przykład we Włoszech w Bolonii w 1482 wydrukowano tylko księgę Mojżesza.
Und dann wurden die vorderen Mittelpunkt in den Folgejahren gedruckt.
Później pisma 1485 i w dalszych latach później jeszcze prorocy, ci wcześniejsi i późniejsi.
Das Interessante ist vielleicht auch hier, wenn wir auf dieses Bild hier oben schauen, dann ist es nicht die Anschauung, die wir haben.
Und tutaj patrząc na ten obraz u góry, w prawym rogu, to jest to nieco, co my znamy dzisiaj.
Das ist nicht so, wie wir es verstehen. Das ist praktisch so, wie die Juden jest praktycjera.
To jest zestaw ksiąg, nie tak jak my go dzisiaj rozumiemy, tylko tak jak Żydzi na niego patrzyli, to co było wcześniej.
Ja, also hier diese Teilung etwas verändert.
I tutaj to właśnie ten podział tych ksiąg Starego Testamentu jest nieco inny niż my go dzisiaj znamy.
Die erste Ausgabe des griechischen Neuen Testaments war 516, die von Erasmus in Basel.
Pierwsze wydanie Nowego Testamentu greckiego w języku greckim było w 1516 roku przez Erasma w Bazylei.
Zur Wiederherstellung eines reineren Textes durch Handschriften des griechischen Neuen Testaments.
Aby dojść do tego, jak, które odpisy ręczne, rękopisy odpowiadały najbardziej temu oryginałowi, pierwotnemu oryginałowi.
Daran haben wir Arbeit Tischendorf, die hatten wir heute schon mehr.
Do takiej pracy, właśnie zespołowej, czy pracy, która wspomagała to pytanie, pracował między innymi Tischendorf, o którym już słyszeliśmy, w związku z tym kodeksem synaickim.
Die erste Auflage der ganzen hebräischen und griechischen Bibel erschien im Jahre 1514 bis 1520 in Spanien.
A pierwsze wydanie całej Biblii, czyli Starego i Hebrajskiego i Nowego Greckiego Testamentu, było wydane w Hiszpanii.
Wir haben schon gesehen den Codex Sinaiticus von Tischendorf.
Już też tutaj jest pokazany właśnie ten kodeks synaicki, który między Tischendorf odnalazł.
1844 und 1859 im Katharinenkloster am Berg Sinai.
Kiedy tam przebywał w latach 1844 do 1859 na Półwyspie Synaickim w klasztorze Świętej Katarzyny.
Wir müssen einige abschließende Gedanken zur Septuaginta.
Chciałbym na koniec podać też jeszcze kilka myśli takich ogólnych, na przykład o Septuagincie.
Die Septuaginta ist die griechische Version des Alten Testaments.
Tak jak powiedziałem, Septuaginta to jest greckie tłumaczenie na grecki Starego Testamentu.
Und sie wurde aus dem ursprünglichen Hebräischen übersetzt.
Było to tłumaczenie z hebrajskiego na grecki.
Von 72 gelehrten Hebräern in Alexandria.
Nad tym dziełem pracowało 72 uczonych w Aleksandrii, w Egipcie.
Diese Septuaginta hat Jesus und die Schreiber des Neuen Testamentes benutzt.
I właśnie tą Septuagintę, ten tekst używał nawet sam Jezus, albo też pisarze Nowego Testamentu.
Und sie wurde bis in das vierte Jahrhundert benutzt.
I ta Septuaginta była używana mniej więcej do IV wieku naszej ery.
Als interessant ist auch die Vulgata.
Ciekawą też tłumaczenie, które my znamy, jest tak zwana Vulgata.
Ist die Übersetzung der Bibel ins Lateinische.
To jest tłumaczenie Biblii, całej Biblii na język łaciński.
Und diese lateinische Bibel wurde von der römisch-katholischen Kirche als Originaltext anerkannt. Oder gesetzt, sag ich mal, erklärt.
I ta Vulgata, kiedy pozostała przetłumaczona na język łaciński, to Kościół rzymskokatolicki uznał ją jako właściwy tekst, który to należy trzymać. Jako prawie, że zastępują w oryginale.
Diese Übersetzung gebrauchte Wycliffe für seine Übersetzung ins Englische.
I na przykład Wycliffe korzystał z tej Vulgaty jako podstawa, by tłumaczyć na język angielski.
Hieronymus, der die Vulgata übersetzte, wollte die Apokryphen nicht übersetzen.
Hieronym, który tłumaczył właśnie tą Vulgatę, który tłumaczył na język łaciński, on nie chciał uznać i nie tłumaczył na łacinie tak zwanych apokryfów, czyli ksiąg wtórnych, dodatkowych.
Der Papst setzte sich aber gegen Hieronymus durch.
A ówczesny papież oczywiście no, tak jakby zwyciężył, powiedzmy, zwyciężył, jego zdanie przeforsował.
Das Konzil von Trient erklärte, dass die Apokryphen ein Teil der Bibel sei.
И на Синоде Соборе в Триенте узнали там шестичи архибискупи, бискупи, те апокрифи, ако чеш Библии.
Die einflussreichste europäische Übersetzung, haben wir gesagt, ist die von Luther.
Jeżeli chodzi o, o europejskie tłumaczenie, albo językowe, narodowe, to księga, tłumaczenie Luthera jest najbardziej takie znane i wpływowe.
Die Lutherbibel hatte aber auch einen weitreichenden Einfluss.
I tak jak powiedziałem, ona nie tylko była znana, ale również miała duży wpływ.
Und zwar wurde sie Grundlage für die dänisch-norwegische.
Na przykład z tego tłumaczenia Lutra korzystano również przy tłumaczeniach na duński, na duńsko-norwecki.
Für die holländische.
Albo było też na holenderski, niderlandzki.
Die schwedische,
później na szwedzki,
die isländische,
na islandzki.
Und wie wir schon gesagt haben, hat Tyndale sie verwendet für seine englische Übersetzung.
I również Tyndale tłumaczył, jako podsłużono, jako podstawę do tłumaczenia języka
angielskiego. Wir haben hier zum Beispiel die Lutherbibel, das erste Buch Mose des Alten Testaments.
Tutaj jest taki podpis, slajd właśnie pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału Lutra, księgi z Biblii Lutra.
Als Anfang März 1522 Luther nach Wittenberg zurückkehrte,
kiedy w roku 1522 Luther wracał znowu do Wittenbergi,
hatte er das fertige Manuskript des Neuen Testaments im Gepäck.
To już miał w swoim bagażu gotowe tłumaczenie Nowego Testamentu.
Diesen Entwurf ging er mit Melanchthon durch.
I to swoje tłumaczenie razem z Melanchthonem jeszcze przejrzeli.
Er hatte auch andere Gehilfen.
Oczywiście jeszcze też byli inni, którzy tam pomagali w tym zespole.
Und zum Beispiel Georg Spalatin.
Też znane nazwisko z czasów reformacji. Spalatin, Georg, czy Jerzy, zależy jak się tłumaczy.
Und zwar gab es hier diese Schwierigkeit, die Offenbarung, Kapitel 19, Vers 20 und 21 zu übersetzen.
I na przykład oni mieli taki problem z tłumaczeniem objawienia 19 rozdział, a 21 werset.
Wo es da heißt, die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelsteine geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonit, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.
Das ist auch die beste Pierce.
Ja, 21.
21 rozdział, nie wiem jak tam jest napisane, ale 21 rozdział, a wersety 19 do 21, tak. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione przed tymi drogimi kamieniami. Teraz kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci kalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonic, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, 10. Chryzopras, 11. Hyacint, 12. Amethyst.
Bei dieser Übersetzung heißt Spalatin.
Jeżeli chodzi o to, ten manuskrypt, który oni mieli przetłumaczony, to Spalatin właśnie się włączył w tą dyskusję.
Ein Kenner des Griechischen,
który bardzo dobrze znał grecki,
der besorgte beispielsweise die Edelsteine aus der Schatzkammer des Kurfürsten als Anschauungsmaterial.
I on, włączając się do tego tłumaczenia, załatwił wszystkie te kamienie szlachetne z skarbca księcia elektora Saksonii, żeby mogli sobie obejrzeć.
Manchmal musste Luther jüdische Rabbiner befragen.
Jeżeli chodzi o Stary Testament, to często Luther zasięgał wiedzy u rabinów żydowskich.
Er ließ in seiner Gegenwart eine Kuh schlachten.
Postanowili, żeby zabić również krowę.
und fragte dann jüdische Gelehrte nach der Bezeichnung der Teilung.
I później pokazując palcem dosłownie na części ciała, na części mięsa, czy inne części ciała, to kazał właśnie tym żydowskim uczonym mówić, jak to się nazywa po hebrajsku.
Und wir sehen ja also diese Schwierigkeiten, welche in jener Zeit die Übersetzer hatten.
Widzimy, jakie problemy tłumacze mieli na wówczas.
Und ich denke, für uns ist das interessant, es gibt noch viele weitere Einzelheiten im 12. Band.
Mamy też w naszym tomie wykończone wiele, wiele innych ciekawych szczegółów, które tam są opisane.
Aber für uns ist es interessant, wie auch heute schon durchgekommen ist, zu beobachten, wie Gott diese Dinge überleitet hat.
Ale dla nas ważne to, że dzisiaj też ciągnie się tak, jak ta nitka przewodnia, młodych przewodnik, w jaki sposób Bóg na tym wszystkim czuwa.
Dass eben diese Bibel bewahrt wurde.
To, że Biblia została zachowana do dzisiaj.
Und wir können uns auch auf die Offenbarung beziehen, wo es da heißt, dass diese zwei Zeugen gekleidet im Sacktuch waren.
To możemy powołać się tutaj na objawienie i powiedzieć, że tych dwóch świadków byli ubrani worki.
Das heißt, sie waren, die zwei Teile der Bibel waren in toten Sprachen verkleidet.
Czyli tak, te wory pokutne, czy te wory, one były symbolem tego, że chodziło o języki, które praktycznie wymarły.
Und dort haben sie 1260 Tage Zeugnis gegeben.
A pomimo to 1260 lat dawały one jakieś tam świadectwo.
Und wir sehen also, dass diese Zeit heute letztendlich vorbei ist.
Widzimy, że ten czas wyliczony w tych latach dzisiaj się zakończył.
Dass wir die Bibel nicht mehr in toten Sprachen haben, so wie es in jener Zeit war.
Że język Biblii to już nie są martwe języki, tak jak w tamtym czasie.
Sondern wir haben die Bibel ganz einfach vor uns, können sie aufschlagen, können sie lesen, können sie benutzen.
Ale możemy otworzyć Biblię, każdy z nas ją ma przed sobą i czytać w danym języku.
Gott sei Dank dafür.
I Bogu będą za to wdzięki.
Amen.